Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. W naszym konwersatorium dzielimy z całym krajem ten stan niezwyczajny, więc dzisiaj w związku z właśnie tym niezwyczajnym czasem zmagania z pandemią w konwersatorium nie ma żadnego gościa, żadnego zaproszonego eksperta, nikogo z kim powinienem się trzymać na dystans 2 metry, tylko wbrew nazwie konwersatorium to będzie raczej refleksja, którą ze swojej strony w tym charakterystycznym dla zamknięcia w obecnej sytuacji stanie redaktorskiej samotności, tak można powiedzieć, będę Państwu przedkładał jakąś refleksję charakterystyczną, właściwą dla naszego sposobu postępowania w konwersatorium. Bo wszyscy staramy się dzisiaj w tych dniach robić mniej więcej to samo, w inny sposób i konwersatorium tak samo. Myślę o zadaniu sobie i Państwu pytania o to, z czym wyjdziemy z tego stanu. Nie społecznie, nie politycznie, nie ekonomicznie, nie w wymiarach makro, tylko najpierw w takich wymiarach ludzkich, wymiarach konkretnych ludzkich historii, wymiarach duchowych, wymiarach moralnych. W związku z tym postanowiłem, że do tego dzisiejszego, być może też i w przyszłości, do konwersatorium przyjdę z historiami pouczającymi, ciekawymi, wciągającymi bardzo historiami ludzi, konkretnymi historiami ludzi, których rozmaite plany, zamiary zostały nagle zatrzymane w biegu, zostały ograniczone. Oni sami znaleźli się w jakimś specyficznie, tak czy inaczej pojętym, zamknięciu, zatrzymaniu życia. I co się w nich dzieje? To mnie interesuje. To mnie interesuje, bo to jest takie, może nie zwierciadło, ale obraz, w którym widzimy nasze ludzkie rysy i widzimy także nasze ludzkie wyzwania. Pierwsza z tych historii to jest historia biblijna proroka Jonasza. Niezwykłego proroka, bo takiego, który jest trochę postacią historyczną, a trochę taką postacią jak z noweli, taką fabularną, jak z literatury mądrościowej Pisma Świętego. Jego historia jest sama w sobie historią jakiegoś wywołanego przez Boga dojrzewania człowieka, dojrzewania w jakimś momencie zupełnie kryzysowym. Jak to wygląda? Przypomnijmy sobie wiek tej dość krótkiej w końcu historii. To jest jedna z najkrótszych ksiąg biblijnych. Pamiętamy, że Jonasz to jest chyba jedyny prorok, który nie tylko ma niepokój, czy uda mu się wykonać misję, którą Bóg mu zleca, ale po prostu od samego początku, na samym początku, nie chce tej misji wykonać. Bóg wzywa go do tego, żeby poszedł do mieszkańców Niniwy i żeby ich wezwał do nawrócenia. Proste, prorockie zadanie, którego Jonasz nie chce wykonać i o ile wszystko dobrze rozumiemy, to wynika to stąd, że Jonasz nie chce, żeby Niniwitów ominęła kara odpowiednia do ich nieprawości, do ich grzechów. Być może Jonasz jest zadziwiony tym, że Bóg chce Niniwitów jednak uratować. Może też oczywiście nie dowierzać swojej własnej sile perswazji. W każdym razie nie podejmuje tego zadania, odwraca się napięcie, ucieka, dociera do portu, kupuje bilet, wsiada na statek i tak jak to wyraźnie nam opowiada księga biblijna, chce uciec do Tarszysz jak najdalej od Boga. To się mu niespecjalnie udaje. Dopada go wszechobecność Boga. Bóg wywołuje sztorm na morzu, potężny sztorm. I tu zaczyna się ta nasza historia, ten nasz fragment, na którym chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie, my z jednej strony mamy marynarzy, którzy zachowują się, można powiedzieć, bardzo racjonalnie i naturalnie równocześnie. Są owładnięci przerażeniem, ale w tym przerażeniu działają na dwóch frontach. Z jednej strony czytamy, każdy z nich wołał do swojego Boga, z drugiej strony wyrzucili za burtę ładunek statku, aby go odciążyć. No, dwie racjonalności ze sobą mocno związane. Można powiedzieć, że trochę tak w naszych warunkach, z jednej strony no cóż, modlitwa i jakieś działania materialne, tak, konkretne działania, które mają przeciwdziałać zagrożeniu. Czy Jonasz w tym uczestniczy? Nie, Jonasz w tym nie uczestniczy. Jonasz zachowuje się bardzo dziwnie, mianowicie gdy wybucha sztorm, zaczyna się bieganina, krzątanina, to Jonasz schodzi w głąb kadłuba statku, tam się kładzie do snu, śpi i nawet Biblia w wersji Septuaginty podkreśla, że spał głośno chrapiąc. Tu się historia nie skończy, jasne. Wszyscy jakoś dalszy ciąg znamy, ten, gdy Jonasz ostatecznie znajdzie się w morzu, wyrzucony tam przez marynarzy, potem będzie w brzuchu wielkiej ryby, potem zostanie przez nią po 3 dniach wypluty, potem ruszy jednak do misji i tak dalej, i tak dalej. W końcu nawróci Niniwę, trochę wbrew swoim własnym przewidywaniom. Tak się to wszystko dzieje. I w tej całej historii ciągle najciekawsze jest to ustosunkowanie Jonasza do Boga, takie, w którym on trochę chce uniknąć bycia narzędziem Bożego miłosierdzia. Ale to zostawmy w tym momencie na boku. Interesuje nas ten moment snu Jonasza. Gdy ten fragment komentował jeden z największych komentatorów chrześcijańskich, święty Hieronim, jeden z ojców Kościoła, to zatrzymał się przy tym i pytał, jak wygląda, o co chodziło w tym śnie Jonasza. I myśli Hieronim o jakby trzech wersjach, trzech sposobach jego zinterpretowania. Jeden, że Jonasz myśli, że właściwie jest taki zupełnie spokojny, tak, to, że schodzi, że tak się zachowuje, wygląda jakby był absolutnie opanowany bardziej niż wszyscy inni. No i dopowiedzmy sobie, dlaczego tak może być? Czy dlatego, że Jonasz po prostu pogrąża się w swoistym zapamiętaniu, zawziętości. Jest tak głęboko zdecydowany na to, żeby nie wykonać Bożego wezwania, że nic więcej go nie obchodzi. Widzi, co się dzieje, zdaje sobie sprawę, że sam wywołał tę katastrofę, że ci ludzie razem z nim, którzy być może zginą, czy ten statek, który zatonie, to z jego powodu, ale no cóż, to nie zmieni jego planów. Pomyślmy sobie, gdzieś w głębinach ludzkich dzisiaj jest ta myśl, że cóż, że żyliśmy źle, że coś robiliśmy jako świat źle, że gdzieś sami doprowadziliśmy może nie wprost do tego czy innego wirusa, tak, powstaniu, nie, chodzi o spiskowe teorie, ale że gdzieś nasze życie doszło do takiego sposobu nienaturalności, wynaturzenia, odwrócenia się od dobra, że jest naturalne, że musiała przyjść katastrofa. Niemniej jesteśmy zdecydowani żyć dalej tak, jak chcieliśmy wcześniej żyć. To jest takie zdecydowanie, żeby nic się w naszym życiu nie zmieniło. Pierwszy sen Jonasza, ale jest też drugi sen Jonasza, który mówi Hieronim, no jednak czytamy, że domyślamy się, że jest w nim jakiś lęk, jest w nim wahanie jakiegoś lęku. Jest trochę tak, jak z tym snem apostołów, którzy posnęli, gdy zobaczyli przygnębionego, zmęczonego, utrudzonego Jezusa w ogrójcu, w Ogrodzie Oliwnym. No, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, zasnęli. To jest forma ucieczki w smutek, niepewność, tak? Ale jakoś, żeby gdzieś od tego odejść. To jest kolejna wersja snu, w którym każdy z nas może się dzisiaj również pogrążyć. Ten element dezorientacji, ten element jakiegoś poczucia, żeśmy nagle zostali zatrzymani, wyizolowani, oddzieleni, że nawet do kościoła nie pójdziesz, tak? I cóż, zostaliśmy z tym, co sobie napracowaliśmy. I tak nagle to wnętrze nas niepokoi, to wnętrze nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Jesteśmy wewnętrznie podzieleni. To jest właśnie ten stan snu pełnego niepokoju, pełnego lęku. No i trzeci sen, który to bardzo ciekawe zjawisko, wydaje się najbardziej nieludzki sen Jonasza, sen polegający na odurzeniu, takiej ucieczce w maligne, w dziecięce bajki, w jakieś żarty, w jakieś marzenia, też stan, który się zdarza, który wiele razy był opisywany, sytuacja nas przerasta, tak? Ktoś mówi elegancko, ale przecież to nie jest magia, to się tak nie dzieje automatycznie. Na to sobie pozwalamy. Sytuacja, w której wydaje nam się, że no już nic nie mamy do zrobienia, natomiast możemy dalej odgrodzić się od świata żarcikami, złośliwostkami, hejtem. Wszystko to jest jakby jak gra. Cóż, Jonasz spał, ale każdy z nas może spać w takim snem odurzenia właśnie żartu, kpiny, dezynwoltury, ludzie, którzy lekceważą wszystkie jakieś dzisiejsze obowiązki solidarności społecznej. Dalej chcą być dziećmi, które się cieszą tym, że mają swój własny wybór życia, swój własny styl, nie muszą brać odpowiedzialności za nic. Trzeci sen Jonasza. Historia Jonasza na tym etapie jest niepokojąca, niepokoi takim przekonaniem, że jeśli nic więcej się nie stanie, no to Jonasz nie wyjdzie z tej katastrofy z jakimikolwiek dobrymi owocami. Można powiedzieć, że prześpi tę katastrofę. To jest obraz, przed którym zatrzymujemy się dzisiaj. Czy warto przespać tę katastrofę? Dla każdego z nas w którymś momencie ona stuka, tak jak zastępca Sternika zastukał do Jonasza i zawołał: kim jesteś? Przecież wszyscy dookoła biegają. Wołaj do swojego Boga, aby nas wyzwolił. Jaki jest ciąg dalszy historii wewnętrznej każdego z nas w sytuacji, w której dzisiaj się znaleźliśmy?